Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Rosja nieustannie atakuje ukraińskie miasta. Trwają zacięte i krwawe walki o Charków. Unia Europejska zawiera umowę partnerską z Egiptem, między innymi w sprawie migrantów. A Finlandia kolejny raz z rzędu najszczęśliwszym krajem na świecie. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Wsparcie dla Ukrainy, jej przyszłe negocjacje członkowskie z Unią, a także umowa Brukseli z Kijowem o bezcłowym handlu to jedne z tematów rozpoczynającego się dziś unijnego szczytu w Brukseli. Przywódcy 27 krajów mają też rozmawiać na temat przekazania Ukrainie zysków z zamrożonych w Unii aktywów Banku Centralnego Rosji. Tradycyjnie na początku szczytu z przywódcami połączy się zdalnie prezydent Wołodymyr Zełenski. Około 3 miliardów euro rocznie, tyle ma otrzymać Ukraina z zysków z zamrożonych w Unii aktywów. 90% ma być przekazane na zakup broni dla Ukrainy w ramach Europejskiego Funduszu Pokojowego, 10% na odbudowę. Unijne sankcje w związku ze śmiercią lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego zostały przyjęte. Restrykcje zatwierdzili ambasadorowie państw członkowskich. Wejdą one w życie jutro z chwilą publikacji w unijnym dzienniku urzędowym. Zielone światło dla ich przyjęcia dali w poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich. Na liście są prokuratorzy, sędziowie, przedstawiciele rosyjskiej służby więziennej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Wpisanie na czarną listę oznacza zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie majątki oraz konta w europejskich bankach. Rakietowy atak na Kijów. Rosjanie w nocy i nad ranem wystrzelili w kierunku ukraińskiej stolicy pociski naddźwiękowe. Władze miasta donoszą o rannych cywilach. Nad Kijowem intensywnie pracowała obrona przeciwlotnicza. Nad stolicą i obwodem kijowskim udało się strącić około 30 rosyjskich rakiet. Ich odłamki spadły na zabudowania cywilne, w tym budynki mieszkalne i przedszkole. Rosjanie codziennie atakują ukraińskie miasta za pomocą rakiet i dalekosiężnych dronów Shahid. Wczoraj rakiety spadły na drugie co do wielkości ukraińskie miasto Charków, zabijając 5 jego mieszkańców. W rosyjskich wyborach prezydenckich sfałszowano około 22 milionów głosów. Do takich wniosków doszły niezależne od siebie 3 ośrodki analityczne. Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła zwycięstwo Władimira Putina, na którego miało głosować 87% wyborców. Natomiast z wyliczeń portalu Nowaja Gazeta Europa wynika, że Putin dostał ponad 31 milionów głosów dzięki fałszerstwom wyborczym. Komisja Europejska zapowiada korekty w Zielonym Ładzie. Wśród zaproponowanych przez Brukselę reform jest m.in. odstąpienie od obowiązkowego ugorowania 4% gruntów i zastąpienie tego wymogu zachętami. Zmiany dotyczą też m.in. stosowania płodozmianu, obowiązkowych terminów stosowania okrywy zimowej i odstąpienia od kontroli realizacji założeń prośrodowiskowych w gospodarstwach do 10 hektarów powierzchni. 2024 będzie najprawdopodobniej najgorętszym rokiem w historii z najwyższymi temperaturami. Według agencji ONZ do spraw pogody i klimatu temperatury w bieżącym roku mogą pobić ubiegłoroczny rekord. Jak dotąd najcieplejszym rokiem w historii był właśnie 2023. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, sportowcy z Rosji i Białorusi nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu. Na początku grudnia MKOL zdecydował, że Rosjanie i Białorusini, którzy zakwalifikują się na igrzyska, będą mogli rywalizować jako sportowcy neutralni, bez flag, emblematów i hymnów. Sportowcy z tych krajów będą jednak wyłączeni z zawodów drużynowych. MKOL zdecydował także, że w igrzyskach nie wezmą udziału osoby, które wspierały rosyjską inwazję na Ukrainę.
Rozmowa o Europie.
Unia Europejska podpisała umowę migracyjną z Egiptem. Ten kontrowersyjny dokument podnosi stosunki z Kairem, rządzonym przez prezydenta Abda al-Fattaha al-Sisiego, do rangi strategicznego i globalnego partnerstwa. Komisja Europejska przeznaczyła prawie 7,5 miliarda euro na pomoc do 2027 roku. O polityce migracyjnej Unii porozmawiam dziś z doktorem Piotrem Robakowskim, politologiem z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bruksela podpisała z Egiptem umowę na wspomniane prawie 7,5 miliarda euro. Podobny dokument podpisano kilka miesięcy temu z Tunezją i oba są krytykowane przez socjalistów, liberałów i część Europejskiej Partii Ludowej. Ci politycy nie uważają Egiptu i Tunezji za kraje gwarantujące poszanowanie praw człowieka, mają też zastrzeżenia do sposobu uchwalenia tych decyzji z pominięciem Parlamentu Europejskiego. Uzasadnione zastrzeżenia?
Myślę, że tak, aczkolwiek tutaj patrzymy trochę z pewnej perspektywy, gdzie Unia Europejska cały czas obawia się tej kolejnej fali migracji. Egipt gości już 9 milionów uchodźców i ta obawa właściwie, no Unia Europejska stała się pewnym takim zakładnikiem, gdzie te kontrowersyjne, często no, niepopularne decyzje, one są podejmowane. Tutaj mamy też dość wysoką kwotę, 5 miliardów euro, nawet do 7 miliardów, bo tutaj nie tylko chodzi o samo pieniądze, ale też pieniądze w formie pożyczek. Te decyzje będą budziły na pewno kontrowersje.
Punkt widzenia zależy od miejsca na planie Europy. Ten plan wydaje się mocno korzystny na przykład dla Włoch czy Grecji, ale właściwie nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z migracją, raczej tylko te związane z Afryką Północną.
Przede wszystkim no, to ma powstrzymać kolejnych migrantów, powstrzymać tą falę, bo efekt tutaj może być w wyniku oczywiście konfliktu palestyńsko-izraelskiego, prawda? Dlatego mamy pewne nasilenie, każdy taki konflikt może spowodować znowu nasilenie fali migracyjnej i na pewno to nie rozwiązuje wszystkich problemów. To jest taka trochę no, próba opóźnienia w czasie pewnej fali, czy rozłożenia jej na pewne raty, bo problemy z imigracją na pewno one nie znikną, tak? Nie znikną, ich się nie kupi. Nie odkupimy się w ten sposób, że zapłacimy, ale myślę, że taka tendencja, która nowa się pojawia, żeby jednak starać się te problemy, które można rozwiązać poza Unią Europejską, zaczynać rozwiązywać tam.
O problemach związanych z migracją w Europie ostatnio mówi się mniej. Panie doktorze, sytuacja się poprawiła, czy temat został jednak trochę przysłonięty przez inne sprawy, głównie wojny na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie?
Myślę, że temat, on nie zniknął. Widzimy pewną cykliczność właśnie tych problemów, które pojawiają się, kiedy mówimy o kolejnej fali migrantów, prawda? Może też pewne kraje zaczęły sobie coraz lepiej radzić z tymi problemami, aczkolwiek one nie zniknęły i one raczej nie znikną. To jest naturalna kolej rzeczy. Bez wątpienia one zostały przykryte innymi poważniejszymi problemami jak wojna, ale z drugiej strony też widzimy takie zmęczenie problemem migracji, problemem wojny, bo coraz więcej obywateli Unii dotkniętych Zielonym Ładem, tymi konsekwencjami, które Zielony Ład ze sobą niesie. I to jest kolejny problem, który no, staje na piedestale i te problemy związane czy z imigracją, czy nawet z efektami tych działań wojennych, one zaczynają gdzieś powoli spadać na drugi plan.
No i tu w naturalny sposób nasuwa się pytanie, co powinna albo co może zrobić Unia w kwestii walki no, głównie z tą nielegalną migracją. Czy w ogóle są możliwe w tej chwili na tym etapie takie rozwiązania ogólne wspólnotowe, czy raczej każdy kraj powinien tutaj zadbać o siebie?
Tutaj no, cały czas jest powrót do tej koncepcji, żeby jednak Unia Europejska wspólnie starała się przeciwstawić tym problemom, bo kraje pozostawione sobie no, nie będą w stanie, bo to jest problem globalny, prawda? I w tym momencie widzimy na przestrzeni czasu też, że jednak te kraje często, tak jak Grecja, prawda, zostawały z tym problemem same. I do dzisiaj tak naprawdę nie rozwiązano, próbuje też się uciekać od tej próby takiego wspólnego rozwiązywania problemów, właśnie próbę oddalenia tego, próbę powstrzymania tej fali migracji już w tych krajach, nie bezpośrednio, z których to sobie imigrują, ale pośrednich, takich jak Egipt czy Tunezja właśnie. Nie?
No to realnie co Unia może zrobić?
Myślę, że na chwilę obecną no, nie za wiele. Powinniśmy przede wszystkim przygotowywać się, no, bo ta fala imigracji, ona będzie przybierała, czy będzie miała jakieś już takie stałe wartości, dlatego powinniśmy bardziej przygotować się wewnętrznie, przygotować pewne programy społeczne, projekty, które nie tyle spowodują to, że my tych imigrantów nie będzie. My mówimy teraz o imigracji związanej z konfliktami, ale już gdzieś tam w tle mówi się o tej kolejnej fali migracji migrantów klimatycznych i ten problem na pewno on będzie się nasilał i tych imigrantów do Unii będzie przybywać coraz więcej, ale powinniśmy bardziej starać się wewnętrznie w jakiś sposób tą imigrację, bym powiedział brzydko, zagospodarować. Bo nas może nie tyle dotyczy sama imigracja, nawet nielegalna, w sensie zagrożenia globalnego, co problem później, co się z tymi migrantami dzieje, że oni nie odnajdują się w tych nowych realiach i wtedy tak naprawdę powstają konflikty, już konflikty wewnętrzne.
Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Lada dzień właściwie rozkręci się kampania we wszystkich krajach. Panie doktorze, migracja będzie jednym z głównych tematów, czy ustąpi miejsca innym sprawom?
Myślę, że migracja w dużym stopniu no, ustąpi miejsca innym sprawom, aczkolwiek tutaj te niepopularne decyzje właśnie związane z wydatkowaniem pieniędzy, bo to co ludzi najbardziej elektryzuje to pieniądze, prawda? One mogą być taką no, wodą na młyn dla populistów, ale myślę, że imigracja jednak spadnie na dalszy plan, na pierwszy plan na pewno zostanie wyciągnięta konsekwencje Zielonego Ładu, czy również wojna w Ukrainie.
Dr Piotr Robakowski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Czym żyje Europa?
Komisja Europejska przyjęła zestaw zaleceń w sprawie zwalczania podrabiania towarów zarówno w internecie, jak i poza nim oraz w celu poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej. Najważniejsze propozycje to wyznaczenie pojedynczego punktu kontaktowego do spraw egzekwowania praw własności intelektualnej, szybkie reagowanie na pojawiające się nowe praktyki podrabiania towarów, optymalizacja wymiany informacji w postępowaniach sądowych i zapewnienie odpowiedniego odszkodowania za szkody, w tym szkody materialne i moralne. I jeśli o szkody chodzi, francuski Urząd do Spraw Konkurencji ukarał Google'a grzywną w wysokości 250 milionów euro za nieprzestrzeganie niektórych zobowiązań podjętych w czerwcu 2022 roku odnośnie stosowania praw pokrewnych, to jest zasad wynagradzania wydawców prasy za korzystanie z ich treści przez internetowego giganta, poinformował francuski urząd. Zarzucił Google'owi m.in., że nie negocjował w dobrej wierze z wydawcami prasy wyceny wynagrodzenia z tytułu praw pokrewnych. Według urzędu sumy przekazywane przez Google wydawcom były nieproporcjonalne w stosunku do czerpanych przez ten koncern zysków pośrednich. Google poinformował z kolei w oświadczeniu, że uregulował grzywnę, choć uznał jej wysokość za nieproporcjonalną w stosunku do zastrzeżeń wskazanych przez urząd. Wskaźnik urodzeń w Niemczech spadł do najniższego poziomu od 2009 roku, donosi portal Tagesschau. Wśród powodów tej sytuacji badacze wskazują liczne kryzysy na świecie, które zniechęcają potencjalnych rodziców do posiadania dzieci. Według wstępnych obliczeń jesienią 2023 roku poziom dzietności w Niemczech wyniósł 1,36 dziecka na kobietę w porównaniu do 1,57 dziecka na kobietę w 2021 roku. Portugalska prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko grupie 78 przedsiębiorców, urzędników państwowych i ludzi mediów w związku z wyłudzeniem unijnych środków na kwotę prawie 40 milionów euro. Dotyczyło to 14 projektów, które były wspierane z Unijnego Funduszu Europejskiego na rzecz rozwoju regionalnego w latach 2015-2023. Istnieje też domniemanie sprzeniewierzenia około 10 milionów euro z budżetu Portugalii. Jeden z przywódców grupy, przedsiębiorca z branży odzieżowej, miał ze sprzeniewierzonych środków m.in. opłacać swój trwający 8 lat pobyt w hotelu Sheraton w Porto. Finlandia 7 rok z rzędu została uznana za najszczęśliwszy kraj świata, wynika z opublikowanego w środę raportu ONZ World Happiness Report, uwzględniającego takie kryteria jak długość życia w zdrowiu czy PKB na głowę mieszkańca. Polska zajęła w tym roku 35. miejsce. Na ostatnim, 143. miejscu uplasował się Afganistan. W prowadzącej w rankingu Finlandii dla poczucia zadowolenia jej mieszkańców kluczowa jest bliskość natury i równowaga. Równowaga między pracą a życiem prywatnym.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.